Jeśli mamy pomyśleć o włoskim miejscu słynącym z licznych karnawałów, niesamowitego romantyzmu i tego, że tonie, to może tylko być Wenecja, czyli miejsce, gdzie wymyślono Carpaccio. Niegdysiejsza potęga śródziemnomorska od XIV do XVI wieku faktycznie tonie w tempie co prawda kilku milimetrów rocznie, ale zawsze. Za 20 lat poziom wody podniesie się o 8 cm. Może 2042 rok nie brzmi jeszcze tak źle, ale rok 2099 już nie będzie wesołym rokiem, ponieważ do tego czasu Wenecja w całości znajdzie się pod wodą i to o całe pół metra. Czego się należało spodziewać po miejscu, które zamiast zostać wybudowanym na powierzchni wyspy powstało na palach, a konkretnie na 100 tysiącach pali, które z początku po prostu służyły jako fundamenty dla domów rybaków, którzy tak naprawdę są ojcami założycielami tego niezapomnianego miasta. Powolne zatapianie to nie jedyne zmartwienie Wenecji. Dochodzą jeszcze częste fale powodziowe płynące z Adriatyku w okresie jesienno-wiosennym. Dzięki zabezpieczeniom przeciwpowodziowym podniesienie się wody o 90 cm spowoduje zalenie 2% miasta. 50 cm więcej i pod wodą znajdzie się połowa miasta. Najwięcej przypływów odnotowano w 1996 roku, kiedy miasto zalano ponad 100 razy. 30 lat wcześniej, w 1966, było 194 cm powyżej normy. Wówczas ponad 80% Wenecji znalazło się pod wodą. Słowo kwarantanna narodziło się w Wenecji, kiedy panowała epidemia dżumy z XIV wieku i pochodzi od włoskiego słowa quaranta, co oznacza 40. W tym czasie 40 dni w izolacji musiały spędzić statki, chcąc wpłynąć do weneckiego portu. Wenecja jest ojczyzną pierwszych banków oraz agencji ubezpieczeniowych. W Wenecji powstawały pierwsze stowarzyszenia ubezpieczające towary i statki od wypadków losowych, bo stąd wypływały codziennie ogromne jednostki wypełnione egzotycznym ładunkiem, a ładunki należało zabezpieczyć, bo w średniowieczu o katastrofę morską nie było trudno. Drugie najczęściej odwiedzane włoskie miasto po Rzymie. Pierwszy najstarszy festiwal filmowy odbywający się od 1932 roku. 6 dzielnic, 117 kanałów, 118 wysp, 350 gondoli, 417 mostów, z czego 70 jest prywatnych, 300 jest wykonanych z kamienia, 60 ze stali, 57 z drewna. W 1980 roku miejsce liczyło ponad 120 tysięcy mieszkańców. Dzisiaj jest o ponad połowę mniej. Według wyliczeń naukowców do 2030 roku nikt tu już praktycznie nie będzie mieszkał, a przyjeżdżać będą wyłącznie turyści. Jeśli chodzi o uliczki, to są naprawdę wąskie. Caletta Varisco to jedna z najwęższych uliczek na świecie i liczy zaledwie 53 cm szerokości. Uliczki sprzyjają zgubieniu się, przeważnie są wąskie, zakręcone, a numeracja domów odbywa się na podstawie dzielnic, a nie uliczek. Do tego jeszcze na domiar złego komplikuje wszystko odnalezienie właściwego adresu. Poruszając się po Wenecji, należy wypatrować kluczowych miejsc, takie jak pomniki, sklepy, czy generalnie obojętnie jakie punkty orientacyjne, bo można łatwo się zgubić. Znanymi Wenecjanami byli Marco Polo, czyli jak Chińczycy go nazywają, największy złodziej z Europy. Do tego Antonio Vivaldi czy Giacomo Casanova. Ani oni, ani 20 milionów turystów odwiedzających to miejsce rocznie, czyli średnio ponad 50 tysięcy turystów dziennie, nikomu nie wolno ani karmić gołębi, ani jeździć po Wenecji na rowerze. Głównie dlatego nie wolno jeździć, bo przymałe uliczki są wypakowane po brzegi turystami i tak żaden rowerzysta by tak poprawdzie by się nie zmieścił na ulicy. Może to nawet i lepiej. Dzięki temu najbardziej rozpoznawalnym symbolem miasta Wenecji są gondole, tradycyjne łodzie używane od ponad 10 wieków. Średnio gondole mają 11 metrów długości i ważą niemal jakieś 350 kg, bo tego wymagają przepisy. Każda z nich wykonana jest z 8 różnych gatunków drewna, a każda część jest symbolem jakiejś części Wenecji. Przykładowo przednia część reprezentuje 6 stref miejskich, tylna część to wyspa Giudecca, a środkowa to most Rialto. Co roku wydawane są jedynie 3-4 licencje, a to po to, aby zachować wysokie wynagrodzenie każdego z gondolierów. Ten zarabia nawet ponad 100 tysięcy euro rocznie. Obecnie w Wenecji jest tylko około 400 gondolierów, a trzeba sobie uzmysłowić, że w XVI wieku było ich o wiele więcej, bo jakieś 10 tysięcy. Od ponad 1000 lat już po weneckich kanałach przemieszcza się gondolami. Tradycyjnie zawód ten wykonują mężczyźni, przy czym jednym z gondolierów jest Polak, pan Jakub Rekwirowicz. Z kolei pierwsza kobieta gondolierczyni zdała egzamin w 2010 roku. Cena i długość rejsu gondolą jest regulowana przez miasto. Standardowy rejs trwa pół godziny i kosztuje 80 euro, niezależnie od ilości osób, które by płynęły gondolą, a ta liczba to od 1 do 6, choć nie brakuje przypadków, że wieczorami cena niekiedy dziwnie podskakuje. Możesz być ostatnią osobą, która by mogła skojarzyć Wenecję z Wenezuelą, ale jest pewien fakt, który łączy oba kraje. Swego czasu, kiedy odkrywano nowe lądy, pewien florencki odkrywca, niejaki Amerigo Vespucci, odkrył Wenezuelę. Kiedy poznał miejsce lepiej, ujrzał całkiem sporo małych łódek, które jednoznacznie skojarzył z weneckimi, stąd nazwa kraju. A co ciekawe, w języku hiszpańskim Wenezuela oznacza małą Wenecję. A tak w ogóle, to Wenecja nie jest miastem z rodowodem średniowiecznym, bo została założona jako ostatnie miasto Imperium Romanum w 452 roku naszej ery. To w tym roku napłynęły gigantyczne rzesze imigrantów, a ich wybór terenu powinien szczerze mówiąc dziwić, bo kto o zdrowych zmysłach wybrałby dość niegościnny teren, jakim były nieprzyjazne bagna rozlokowane wokół laguny? A wybór tak naprawdę nie powinien dziwić, ponieważ imigranci szukali bezpiecznego schronienia przed napierającymi ze wschodu wściekłymi hordami niebezpiecznych Hunów. Z czasem Wenecjanie przyjęli, że Wenecją powinni władać dożowie, czyli wybierani przez obywateli rządzący książęta. Przy czym szybko zwyczaj przerobiono i o wyborze doży decydowali przedstawiciele najbogatszych rodów. Przy czym zadbano od 1267 roku przez kolejne 500 lat, by jedna rodzina nie mogła zdobyć większej ilości wpływów niż pozostałe. Do tego celu utworzono mocno skomplikowany system elekcyjny. Wenecja trudniła się dominacją morską, handlowała na potęgę i uprawiała po mistrzostku politykę. Dlatego zdobyła mocną pozycję w Europie i była niesamowicie bogata. XIII wiek to złoty wiek Wenecji, która wyjątkowo wzbogaciła się na czwartej krucjacie z 1202 roku, z którego otrzymali Zadar i wszelkie łupy, jakie się trafiły podczas zdobycia i złupienia Konstantynopola. To z tego wydarzenia pochodzi sporo wyjątkowo cennych weneckich zabytków, m.in. mowa o starożytnych koniach Lizypa, które zdobią bazylikę świętego Marka. Co ciekawe, konie były tak wielkie, że nie mogły pomieścić się na łodziach, dlatego panujący miłościwy doża Enrico Dandolo rozkazał odpiłować im głowy, a w miejscu cięcia zostały dodane ozdobne uprzęże. W chwili, kiedy rozpoczęto odkrywanie nowego świata, znaczenie Wenecji spada na łeb na szyję. Wiadomo, że Wenecja kojarzona jest z karnawałem. W 2094 roku minie 1000 lat, odkąd pojawiła się pierwsza wzmianka na temat karnawału w Wenecji. Karnawał tradycyjnie trwa od 26 grudnia do środy popielcowej. Była zdecydowana przerwa w organizowaniu karnawału, a swoją rękę do tego dołożył sam Napoleon Bonaparte, który zdobył Republikę Wenecką w 1797 roku. Niemalże 200 lat później karnawał reaktywowano w 1979 roku. Dopiero w XIII wieku wprowadzono maski karnawałowe, których noszenie było ewenementem społecznym. Jako że Wenecja dzieliła się na tych normalnych, przeciętnych obywateli i tych skandalicznie bogatych, noszenie maski karnawałowej pozwalało zachować anonimowość, wyrównywało podziały społeczne, pozwalało na swobodne wyrażanie swojej opinii, a szydzenie z władz było popularne, no i też rozwiązłość. Od początku XVII wieku zakazano noszenia masek poza sezonem. Jeśli chodzi o kupno takich masek, to musimy się liczyć z wydatkiem rzędu od 25 do 125 euro, choć są te tanie, chińskie, od których można dostać alergii już po kilka euro. Przykładowo tradycyjną maską wenecką jest moretta, tajemnicza maska uwodzenia. Ciekawe, że maski nie miały sznurków, żeby je przywiązać sobie do głowy. Za to kobieta, jeśli chciała taką maskę przywdziać, to musiała się poświęcić i ścisnąć maskę zębami, żeby ją przytrzymać. A wenecjankom na tym zależało, bo tym samym stawały się atrakcyjniejsze. A żeby być jeszcze atrakcyjniejszym, to wenecjanki ubierały się dość wyzywająco. Dekolette alla veneziana to dość dobrze znany kwadratowy dekolt, a do tego panie barwiły sobie sutki na czerwono, aby spod cienkiej tkaniny było je wyraźnie widać. Mówią, że mody lubią powracać. Zobaczymy. Jeszcze w temacie masek pozostając, niektórzy podczas karnawału zakładali na twarz larwę. A larwa to specjalistyczna już maska wenecka, gdzie przeważnie była ona biała, prosta, ale miała wydłużony podbródek, dzięki czemu maska zmieniała brzmienie głosu. Zatem dzięki weneckiej larwie można było nie tylko skryć swoją twarz, ale i zakamuflować głos. Wielkim problemem Wenecji, szczególnie latem, bywał nieprzyjemny smród. Z powodu trudności z odprowadzaniem nieczystości, niektóre mniejsze kanały zaczęły być używane jako szambo. Śmieci przez wieki wyrzucano do kanałów, w przekonaniu, że pływy morza je oczyszczą. Dzisiaj ścieki z weneckich domów nadal odprowadzone są do kanałów, ale coraz częściej budynki mają systemy wstępnie filtrujące nieczystości. Do tego służby oczyszczania miasta zakładają w kanale tamy, opuszczają go i czyszczą dno. Nie mniejszym problemem tego miejsca są turyści. Jeśli się jest mieszkańcem polskiej miejscowości turystycznej, tej w górach czy tej nad morzem, odczucia mieszkańców są zawsze takie same odnośnie głośnych, krzątających się, wiecznie rozwydrzonych, z pretensjami turystów. To ich gigantyczna ilość zniechęca mieszkańców, którzy decydują się na wyprowadzkę. Zamykane są sklepy spożywcze czy małe bazary, a w ich miejsce otwierane są stoiska z pamiątkami. Sam byłem w Zakopanem czy nad morzem. Jeszcze chyba u nas nie jest aż tak źle, bo nie zauważyłem, by po polskim deptaku spacerował polski strażnik przyzwoitości, a w Wenecji tacy już chodzą. Strażnicy przyzwoitości każdorazowo interweniują, kiedy mają styczność z nieodpowiedzialnymi turystami, skaczącymi z mostu do kanału, czy chodzących rozebranych po ulicy. Władze miasta nie miały innego wyjścia. Skala, czy wręcz fala kretyńskiego zachowania turystów nie pozostawiła władzom miasta innego wyboru. Dzięki bardzo za obejrzenie. Jak się podobało, dajcie kciuki do góry. Jeżeli wam się średnio podobało, to wam pozostaje tylko dać kciuka w bok. Subskrybujcie, jeśli chcecie obejrzeć więcej, no i dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w komentarzach. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was zdąży odwiedzić Wenecję, zanim ta zatonie, czyli już jutro. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam.